Gość dnia.
A w naszym studiu doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Maciej Gitling, socjolog. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, radiosłuchaczom.
Będziemy rozmawiać oczywiście o wczorajszych wydarzeniach w Sejmie. Exposé i wotum dla premiera Mateusza Morawieckiego i jego gabinetu nieuzyskane. Wybór na premiera Donalda Tuska. No i możemy powiedzieć, zaskoczenia pewnie, jeśli chodzi o ciąg wydarzeń i ich wynik, nie było, bo arytmetyka sejmowa była tutaj nieubłagana i to było pewne potwierdzenie tych przewidywań, które pojawiły się już bezpośrednio po wyborach, w momencie, kiedy zawiązywana była ta sejmowa większościowa koalicja.
No, panie redaktorze, myśmy już tutaj w studio 2 tygodnie temu nakreślali, jaki będzie scenariusz przez najbliższe 2 tygodnie. No, ta dynamika wczorajszego dnia, dzisiejsze exposé pana premiera i jutrzejsze zaprzysiężenie rządu, no, było wpisane w ten scenariusz. No, rząd nie uzyskał wotum zaufania.
Rząd premiera Morawieckiego.
Tak, premiera Morawieckiego. Samo to przemówienie oceniam bardzo wysoko, merytorycznie dobrze. Były tam akcenty nie na najbliższe tutaj 4 lata, a nawet można powiedzieć na dekadę. Nie było jakichś tutaj wycieczek indywidualnych do nazwisk pana premiera Morawieckiego. No, no więc, ale do takiej terminologii trochę wojskowej, wygrana bitwa nie oznacza wygranej wojny.
Jeżeli mówimy o tym exposé premiera Morawieckiego, to rzeczywiście mówią komentatorzy, no było ono nie do końca takie wpisujące się w pewien radykalizm przekazu PiS-u, tylko właśnie takie nieco stonowane. Z drugiej strony też bardziej, no, nie rysujące może do końca perspektyw, ale opowiadające o dokonaniach rządu PiS, albo przynajmniej podzielone po połowie na jedno i drugie. Ale potem jest przemówienie Jarosława Kaczyńskiego i tu już radykalny język polityczny niejako w kontrze do exposé premiera wraca. Może to jest tak, że PiS ma jednak problem z określeniem tej swojej własnej drogi w przededniu wyborów samorządowych. Radykalny język dla żelaznego elektoratu, ale gdzieś tam jest może jakieś myślenie o tym, że trzeba szukać szerszego poparcia społecznego.
Panie redaktorze, no tutaj, tak jak powiedziałem, to przemówienie pana już byłego premiera Morawieckiego oceniam bardzo wysoko. Natomiast, no, były akcenty, co udało się zrobić przez ostatnie 8 lat. Nie można powiedzieć, że to jest 8 lat straconych. Mam tu na myśli i niskie bezrobocie, 5%. Eurostat mówi, że to bezrobocie sezonowe w Polsce jest 2,8. Lepsza od nas jest tylko Malta, gdzie jest 2,5. Były tutaj sygnały wysyłane do kobiet. Mówił pan premier o tej luce płacowej, że ona się tutaj nie pogłębia, a coraz jest mniejsza, to jest 4,5, 44% kobiet sprawuje tutaj stanowiska kierownicze. Natomiast, no i nie było tego języka, prawda,
radykalnego.
No, wystąpienie pana prezesa Kaczyńskiego, no cóż tu powiedzieć, bardzo często obserwujemy w telewizji jakieś wydarzenia, czy politycy przemawiają, taki pasek no comment, więc ja tutaj też pozostawiam to do oceny radiosłuchaczom. Oczywiście każdy polityk powinien tutaj trzymać nerwy na więzi i opanować nad emocjami, nad ekspresją. No tutaj ewidentnie tego zabrakło.
Jeżeli mówimy o głosowaniach, to tutaj komentatorzy zwracają uwagę na brak Zbigniewa Ziobry na sali sejmowej. No, powodem oficjalnym, który się pojawił, są sprawy zdrowotne, ale niektórzy domniemują, że to mogła być choroba dyplomatyczna. Zbigniew Ziobro i suwerenna Polska też trochę, myślę, z pewną refleksją nad dalszą polityczną drogą, bo oficjalnie oczywiście to jest związek z PiS-em i jest jeden klub, natomiast gdzieś tam pojawiały się wcześniej po wyborach takie domniemania, że suwerenna Polska może własny klub utworzyć niezależnie od PiS-u, no i gdzieś tam pewnie różne polityczne myśli krążą w ramach tego ugrupowania.
No, nie da się ukryć, że Zbigniew Ziobro w poprzednim rządzie był jako ten hamulcowy, jeżeli chodzi o niektóre kwestie odnoszące się do Unii Europejskiej, do pozyskiwania środków, ale również krytyka w opozycji był w stosunku do pana byłego premiera Morawieckiego. Nazywa go miękkim kiszonem tutaj i tak dalej, i tak dalej. I tutaj, no, można powiedzieć, że ta nieobecność wymowna pana posła Ziobrę i jeszcze kilku posłów no, uwidoczniła się w wczorajszym tutaj podczas wczorajszego Sejmu.
Panie doktorze, przegłosowanie Donalda Tuska na premiera, tu myślę też nie było jakiegoś zaskoczenia. No, to ustawiało się, jak mówiliśmy, nawet jak przewidywaliśmy 2 tygodnie temu, w pewien logiczny ciąg. Brak uzyskania wotum zaufania dla gabinetu Mateusza Morawieckiego i to skutkowało tym drugim krokiem konstytucyjnym, wyborem Donalda Tuska na premiera. Jeżeli chodzi o to przemówienie na zakończenie obrad Donalda Tuska właśnie, no to myślę, że ono wygłoszone tak w kontekście trochę emocji, może też po części przemyślane, ukazanie pewnych pozytywów obecnej sytuacji, perspektyw wynikających z tych pozytywów, ale też nie obyło się jakby bez zwrotu bezpośrednio do samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
No ja myślę, że to przemówienie, te kilka słów, bo to raptem było 10 minut wystąpienia pana Donalda Tuska, ja myślę, że dzisiaj w ekspoze dowiemy się więcej, no dotyczyło tego, co się dzieje na scenie politycznej od kilkunastu lat. Tutaj mamy te analogie do historii, do dziadków Donalda Tuska. No i później taka, nie inna reakcja na te słowa samego Jarosława Kaczyńskiego. Ja mówiłem wcześniej, że ta polaryzacja sceny politycznej będzie się nasilać, tym bardziej, że mamy te za kilka miesięcy wybory parlamentarne i europarlamentarne. Później czekają nas wybory prezydenckie, więc tak jak świętej pamięci poseł mówił tutaj, jeszcze będący szefem partii jak Samoobrona, że no, Wersalu na tej sali nie będzie. Czyli widzimy, że ta polaryzacja się nasila.
Czyli sądzić należy, że tak powiem najbliższy czas po już jakby oficjalnym zaprzysiężeniu rządu, to pewnie będzie czas z jednej strony poszukiwania dróg przed tymi wyborami samorządowymi i europejskimi dla poszczególnych ugrupowań, no bo trzeba przewartościować swoje myślenie pod kątem wyników wyborów parlamentarnych właśnie. Z drugiej strony to pewnie jednak wciąż funkcjonującej takiej ostrej polaryzacji i ostrego sporu politycznego w Polsce w dalszym ciągu.
Tak, to będzie następować. Tym bardziej, że no, ten rząd, który zostanie jutro zaprzysiężony, to ja bym to przez taką, powiedział tutaj, odniesienie powiedział, że to jest bardziej mamy do czynienia z małżeństwem z rozsądku niż z małżeństwem z miłości. Mamy tutaj kilka partii. Program będzie nie do pogodzenia. Ten miesiąc miodowy będzie trwał, ja myślę, że do wakacji. Później mamy sezon ogórkowy w polityce i od jesieni zacznie się kampania już wyborcza. I tutaj, no, pan, z jednej strony mamy w łonie tej koalicji Szymona Hołownię, który bardzo dobrze tutaj jest oceniany przez Polaków, szczególnie przez młodzież, tutaj w mediach społecznościowych. Mamy dużo wystąpień jego. A z drugiej strony mamy też prezydenta Warszawy Trzaskowskiego. No nie wiem, w polityce nie mówi nigdy. Nie wiadomo, czy nie zechce kandydować również sam Donald Tusk na prezydenta. Miesiące bardzo szybko upływają. Zaraz mamy styczeń, zaraz mamy te wybory parlamentarne, europarlamentarne, no i tak jak powiedziałem, mamy sezon z kampanią prezydencką.
Jeżeli mówimy już o wyborach różnego rodzaju, to biorąc pod uwagę te ostatnie, gdzie głosowało sporo młodych ludzi, pojawiają się takie głosy też w odniesieniu zwłaszcza do Prawa i Sprawiedliwości, chociaż właściwie dotyczą one wszystkich partii, że potrzebna jest pewna zmiana pokoleniowa, że te wybory ostatnio udowodniły właśnie poprzez głosowanie młodych ludzi, że to oni zaczynają wywierać taki znaczący wpływ na wynik wyborczy. Rzeczywiście to jest tak, że pod wpływem jakby tych wyników wyborczych partie muszą też zacząć snuć refleksje na temat własnego elektoratu w sensie wiekowym także?
Ja myślę, panie redaktorze, że każda z tych partii, która dzisiaj jest w Sejmie, oczekiwała najlepszy wynik wyborczy. I PiS, i Platforma, i Polska 2050, i Konfederacja, która liczyła na młodych. No możemy się cieszyć z demokracji, że mieliśmy ten wskaźnik tutaj do wyboru ponad 74%. I głównie tutaj zadecydowaliśmy zdecydowały na ten wynik wyborczy głosy młodzieży i kobiet. I oczywiście, gdybyśmy popatrzyli teraz, jakimi wartościami kieruje się młodzież, co jest ich tutaj w orbicie zainteresowań, no to należałoby te strategie poszczególnych partii no, zmienić.
Trochę skroić pod kątem tak. innego elektoratu.
Przyszłego już elektoratu.
Jeżeli mówimy o elektoracie, to oczywiście jest kwestia następnych wyborów. Zobaczymy, jak on się wtedy ukształtuje, ale tak patrząc właśnie pod kątem socjologicznym, to jest też tak trochę, że wszyscy mówią, a właściwie większość komentatorów, obserwatorów, że no, to były w pewnym rodzaju historyczne obrady Sejmu. I oczywiście abstrahując od tego, że no, jakby różne wizje się starły, że jedna wizja wygrała z drugą wizją, to historyczne były pod tym względem, że zastosowano ten drugi krok konstytucyjny. Tak, że to jest coś innego w tej naszej scenie politycznej, działalności politycznej.
Także po 89 roku można powiedzieć, że w ciągu jednego dnia mamy tutaj wygłoszenie exposé premiera i brak wotum zaufania. I za kilka godzin mamy inicjatywę oddolną, czyli poselską, zgłoszenie kandydatora nowego premiera i tutaj wskazanie na Donalda Tuska i przegłosowanie. Więc tutaj możemy powiedzieć, że w takim rysie historycznym od 34 lat mamy to nowum.
To jeszcze na sam koniec. Oczywiście będzie to trochę wróżenie z fusów. Exposé Donalda Tuska i debata. No i oczywiście wotum zaufania dla jego rządu głosowane. Jakie będzie to exposé, zobaczymy. Z przecieków wynika, że mają być nakreślone kierunki działań, ukazana jakby dalsza część zamierzeń, w sensie pewnie ogólnym, bo szczegóły wpadną w debacie, ale też mogą pojawić się sygnały dla elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, z jednej strony pojednawcze, ale z drugiej strony mówiące, że ci, którzy w myśl jakby wizji opozycji obecnej sejmowej większości zawinili, muszą być rozliczeni. Rzeczywiście tak może być? Czy jeszcze może coś się pojawić w tym exposé?
No, na razie to jest trochę wyłożenie z fusów, ale no, myślę, że tutaj Donald Tusk no, zaproponuje coś elektoratowi PiSu, ponad 7 600 000 głosów oddanych, że no właśnie ten elektorat nie będzie traktowany jak przysłowiowa czarna owca. No i pewne kwestie, na przykład osłony socjalnej, zostawienia tego, co tutaj zaproponował PiS, w tej polityce, w tym exposé dzisiejszym się znajdą.
No bo takie sygnały pojawiały się już wcześniej wśród tych polityków tworzących obecną tą sejmową większość. To mamy i lewicę, która jakby z definicji o sprawach społecznych mówi, ale także w powiedziach polityków, o ile mnie pamięć nie myli, Polski 2050, nie mówiąc już o PSL-u i samej Platformy Obywatelskiej. Wszystko, co było dane, zostanie utrzymane, 800+ utrzymamy i tak dalej, i tak dalej. To były takie wyraźne sygnały pod kątem tego elektoratu, który może popierać Prawo i Sprawiedliwość.
No tak, tutaj Lewica popierała te programy osłonowe z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej proponowanej przez PiS. Natomiast no inne kwestie no będą tutaj w ramach tej nowej koalicji nie do pogodzenia. PiS ma bardzo, przepraszam, Lewica, szeroko rozumiana, ma bardzo radykalny program. Ja tutaj przypomnę na przykład zalegalizowanie związków partnerskich. Tutaj kwestia obniżenia tutaj legalizacji aborcji. Niektórzy mówią i krzyczą wyrugować religię ze szkół, opodatkowanie kleru. No, na pewno tego się nie da zrobić, no bo przecież kwestia religii jest tutaj zapisana w konkordacie i pan redaktor sobie wyobraża, że rząd, który powstał, będzie tutaj wypowiadał, czy zrywał konkordat, pójdzie na wojnę z Kościołem.
Konkordat jako umowa międzynarodowa tak. zobowiązująca i żeby go zmienić, trzeba by negocjacji i podpisania jakby nowego porozumienia. Tak to najprościej można by ująć. No ale jedno jest pewne w tym wszystkim. Na pewno politycznie czeka nas ciekawy czas i te najbliższe miesiące politycznie będą bardzo interesujące. Dziękuję natomiast za ten dzisiejszy komentarz dotyczący aktualnej sytuacji. Doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Maciej Gitling, socjolog, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję mi.
A po godzinie 9:00 ta rozmowa do odsłuchania na naszej stronie www.radio.rzeszow.pl.